Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszamy. Ministerstwo Sprawiedliwości przedstawiło propozycję reformy procesu cywilnego. Przedstawiciele resortu chcą m.in., aby sądy były bliżej ludzi. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro podkreślił, że jest to ważny krok w zakresie reformy polskiego sądownictwa, umożliwiający szybsze procedowanie i rozstrzyganie spraw. W ocenie szefa resortu zmiana podniesie zaufanie do sądów. A nowością będzie konieczność organizowania tzw. postępowania przygotowawczego, w którym sędzia będzie pełnił rolę rozjemcy. Stąd zobowiązanie do podjęcia próby znalezienia kompromisu i ugody między stronami oraz zakreślenia terminu wyroku.
Jestem przekonany, że właściwe profesjonalne przygotowanie sprawy pod kątem jej procedowania i zakreślenie terminu wyroku w bardzo istotny sposób zdyscyplinuje strony postępowania i sam sąd oraz przyspieszy właśnie bieg postępowań, które często są źle zorganizowane i przez to bardzo przewlekłe. Ale aby to było możliwe, wprowadzamy też wiele innych rozwiązań szczegółowych, między innymi ograniczając w sposób istotny różne formy obstrukcji, różne formy przewlekania postępowania. Na przykład bogaty kontrahent, który oszukuje podwykonawców, jest w stanie przewlekać w nieskończoność postępowania, składając rozmaite zażalenia.
Ważną zmianą jest także rozstrzyganie sporów w miejscach zamieszkania słabszej ze stron, na przykład osoby fizycznej, która złożyła pozew przeciwko dużej firmie czy bankowi. Rząd chce także wprowadzić przepisy, które mają zagwarantować obiektywizm sądów. Przepisy mają trafić teraz do konsultacji. Resort jest otwarty na ewentualne zmiany. Ministerstwo Obrony Narodowej wycofało listę nominacji generalskich. O decyzji resort poinformował wczoraj w komunikacie. Prezydent Andrzej Duda miał się o niej dowiedzieć z mediów. Szczegóły w relacji Zuzanny Dąbrowskiej.
Wczoraj wieczorem na stronie resortu obrony pojawił się oficjalny komunikat o wycofaniu wniosku o nominacje na stopnie generalskie dla 14 osób. To właśnie brak podpisania przez prezydenta nominacji przedstawionych przez MON był jednym z elementów trwającego od dłuższego czasu napięcia między Andrzejem Dudą a Antonim Macierewiczem. Resort obrony argumentuje swoją decyzję, tu cytat, troską o dobro sił zbrojnych RP i harmonijne współdziałanie organów konstytucyjnych w zakresie obronności. Zapytany o sprawę szef BBN-u Paweł Soloch ocenił, że o tak istotnych decyzjach prezydent nie powinien dowiadywać się z mediów. Poseł ugrupowania Kukiz15 Grzegorz Długi wskazuje, ta decyzja nie wpłynie realnie na poprawę relacji między pałacem a resortem obrony.
Jako, że tu nie chodzi o te konkretne osoby, spór pomiędzy panem prezydentem i panem ministrem dotyczy systemu dowodzenia, struktury i na tym to polega. Pan prezydent bardzo wyraźnie mówił, że osoby muszą być dopasowane do tej struktury. Jeżeli nie mamy opracowanej tej struktury, to trudno wybierać osoby. Jeżeli to jest dopiero pierwszy ruch pana ministra, to znaczy wycofał te nominacje po to, aby ustalić właśnie te rzeczy podstawowe, no to byłby to dobry znak. Natomiast obawiam się, że tak nie jest. Obawiam się, że to jednak jest troszeczkę taki gest kogoś, kto jest urażony.
BBN stwierdza, że całą sytuację trudno interpretować i biuro czeka teraz na wyjaśnienie decyzji.
Do naszych obowiązków należy obrona dobrego imienia Polski, powiedział wicepremier, minister finansów i rozwoju Mateusz Morawiecki. Polityk wziął udział w konferencji Support Poland – Wspieraj Polskę. Organizatorem wydarzenia jest Reduta Dobrego Imienia. Organizacja od lat walczy z używaniem kłamliwego sformułowania polskie obozy koncentracyjne. Stosują go przede wszystkim zagraniczne media, w szczególności niemieckie. Wicepremier Mateusz Morawiecki zwrócił uwagę, że w większości jest to celowe działanie.
Nasi świadomi i nieświadomi, niestety w większości chyba świadomi przeciwnicy, wrogowie naszej ojczyzny potrafili w taki sposób pokierować jej losy narracją wokół historii Polski przez ostatnich 20 kilka lat, że właściwie mamy do czynienia właśnie z czymś, co jeszcze, jak wszyscy pewnie wzrastaliśmy, nie było nie do pomyślenia, to znaczy, żeby Polaków oskarżano o jakieś zbrodnie, które tak naprawdę są przecież zostały popełnione przez kogoś innego, a nasza wielka historia była w sposób absolutnie bezprzykładny, niszczona, była oczerniana, była fałszowana, była zakłamywana.
Wicepremier dodał, że wkrótce zostaną złożone pozwy przeciwko mediom zagranicznym, które krzywdzą nas i naszych przodków. Reduta Dobrego Imienia przygotowała system do zgłaszania, analizowania i archiwizacji oszczerczych materiałów w mediach zagranicznych. W auli Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu zakończył się dwudniowy 10. Międzynarodowy Kongres Katolicy i Niepodległość – Szanse i Zagrożenia. W sobotę w wydarzeniu wzięli udział goście m.in. z Argentyny, Meksyku czy Filipin. Przemawiał też wiceszef MSZ Jan Dziedziczak. Swoje wystąpienie poświęcił m.in. tematyce katolicyzmu i patriotyzmu w kontekście tożsamości Polski. Jak wskazał, patriotyzm jest czymś, czego nam za granicą zazdroszczą. Jednak jak dodał, w walkę o wizerunek Polski powinni włączyć się wszyscy, również 20-milionowa Polonia.
Od 2 lat próbujemy realizować politykę walki o wizerunek Polski za granicą, walki o prawdę historyczną za granicą i chcemy do tego włączyć jak najszerszą grupę osób. Oprócz naszych działań, działań Ministerstwa Spraw Zagranicznych, polskich placówek dyplomatycznych, uważamy, że ta walka, ta batalia wynikająca z patriotyzmu nas wszystkich powinna być batalią powszechną. Więc mamy takie hasło, że każdy z nas jest ambasadorem Polski. Każdy z nas, który wyjeżdża za granicę, jest ambasadorem Polski. Każdy z nas, kto nawet tu w kraju spotyka się z obcokrajowcem, jest ambasadorem Polski.
W trakcie kongresu europoseł Mirosław Piotrowski podjął temat niepodległości w Unii Europejskiej. Podkreślał, że w wielu przypadkach jest ona ograniczana.
Obecnie wykracza się nawet poza zapisy traktatu lizbońskiego, próbując przymuszać kraje członkowskie Unii do przyjmowania imigrantów na bazie artykułu 79 tego dokumentu. Ograniczenia dotyczą szczegółowych sektorów także, mających bezpośredni wpływ na życie obywateli. Niedawno w Polsce jedna z partii politycznych wyszła z propozycją zniesienia zmiany czasu z letniego na zimowy i odwrotnie. Jednakże jak oficjalnie podano, cytuję, Sejm Rzeczpospolitej Polskiej nie zajął się sprawą zmiany czasu, bo jest to niezgodne z prawem Unii Europejskiej. Koniec cytatu. Więc nie możemy nawet w tym zakresie decydować.
Wśród prelegentów był też przybyły z Argentyny ksiądz dr Javier Oliveira Ravazzi. Kapłan mówił o drodze do niepodległości Argentyny, od legend i mitów do prawdy historycznej.
Stąd też, jeśli się próbuje wskazać na rewolucję francuską i jej ideologię, jako na przyczynę rewolucji majowej w Argentynie, w Ameryce, trzeba powiedzieć, że w przeciwieństwie do tego, co się powszechnie mówi, były tam motywy zupełnie inne, dokładnie odwrotne. Znaczy to tyle, że rewolucja majowa była efektem odrzucenia tej francuskiej, a nie jej naśladowaniem. A więc Argentyna nie będzie zdobywała niepodległości na bazie rewolucji francuskiej. Druga fałszywa przyczyna, wzór i pomoc Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej.
Argentyna świętowała 200-lecie niepodległości w maju 2010 roku, a tegoroczny temat kongresu Katolicy i niepodległość, szanse i zagrożenia nawiązuje do zbliżającej się 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Patronat nad tegorocznym spotkaniem w Toruniu objęła premier Beata Szydło oraz ksiądz kardynał Zenon Grocholewski, były prefekt Kongregacji do Spraw Edukacji Katolickiej. Katarzyna Lubnauer została nową przewodniczącą Nowoczesnej. W głosowaniu delegatów partii pokonała dotychczasowego szefa Nowoczesnej Ryszarda Petru. Lubnauer otrzymała 149 głosów poparcia, a Petru 140. Obecnie Katarzyna Lubnauer jest szefową klubu Nowoczesnej. Wyniki pokazują, jak bardzo wyrównany był to pojedynek, powiedziała tuż po ogłoszeniu rezultatów głosowania. Ryszard Petru po przegranej pogratulował zwycięstwa swojej konkurentce. Powiedział, że to były demokratyczne wybory. Poinformował też, że nie odchodzi z partii. Politolog profesor Mieczysław Ryba na antenie Radia Maryja mówił, że Nowoczesna poprzez wymianę lidera może mieć jakąś szansę na zmianę wizerunku.
Bo rzeczywiście Ryszard Petru, mając taki ogrom różnych wpadek, zablokował się gdzieś na tych paru procentach, a przegrywa też takie konfrontacje taktyczne z Grzegorzem Schetyną, który tam ma większe w tym akurat zakresie doświadczenie. Na pewno cały obóz opozycji, tej liberalnej, nie ma dobrego lidera, nie ma wyrazistego lidera i cały ten obóz jest pogrążony w wewnętrznych frakcyjnych konfliktach. I radykalizm, który się uzewnętrznia w różnych akcjach, to jest wynik wewnętrznych konfliktów, to znaczy ścigają się na radykalizm antypisowski, kto będzie bardziej radykalny. Całej tej opozycji liberalnej to szkodzi wizerunkowo.
Nowoczesna ma 28 mandatów, jest czwartą siłą w parlamencie. Obecnie jej sondażowe poparcie waha się na poziomie przekroczenia progu wyborczego. W Belgii doszło do profanacji krzyża. W kościele świętego Jana Chrzciciela w jednym z belgijskich miast na krzyżu zawisła, i tu uwaga, półtonowa krowa pokryta białą farbą. Krzyż to symbol śmierci Chrystusa, a bluźniercza instalacja spotkała się ze sprzeciwem wiernych. Jej autorem jest Belg Tom Herk. Obrażając uczucia religijne katolików, chce pokazać marnotrawstwo jedzenia. Jednocześnie w świątyni podawane są przystawki z wołowiny i sera. Praca ma tytuł Święta Krowa. Doktor Błażej Kmieciak, bioetyk, zauważa, że krzyż dla wielu miliardów ludzi jest znakiem prowadzącym do Boga. Odnosząc się do instalacji, podkreśla, że nie może to być forma protestu.
Zadałem kiedyś pytanie, czy jeżeli na przykład na scenie artysta strzeli do widza z broni palnej i go zabije, czy jest możliwe, że będzie się bronił w postaci takiej, że to była forma wyrazu artystycznego? I ja jestem przekonany, naprawdę z przerażeniem o tym mówię, że za kilka, kilkanaście lat może do tego dojść, że linia obrony będzie polegać na tym, że artysta powie, ale ja chciałem tylko wyrazić w tym momencie pewną frustrację społeczeństwa, na przykład wobec zjawiska używania broni palnej. Ja mam świadomość, jak to teraz brzmi, ale popatrzmy, kto by 20 lat temu pomyślał o tym, by zrobić tak niepojętą rzecz w kościele, jak przybicie krowy do krzyża.
Kaplica świętego Jana Chrzciciela została zamknięta i należy do diecezji Hasselt. Tymczasowo świątynia została wynajęta na galerię sztuki. Przed kaplicą gromadzą się wierni na modlitwie. Apelują do władz diecezji o usunięcie ze świątyni kontrowersyjnej instalacji. Krowa na krzyżu ma być wystawiana w kościele do początku grudnia. Tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja.